Niniejszy artykuł analizuje doktrynę Xi Jinpinga jako kompleksowy projekt budowy państwa cywilizacji. To system, w którym technologia, bezpieczeństwo i kontrola polityczna są zintegrowane w jeden organizm. Autor stawia tezę, że chińska wizja holistycznego bezpieczeństwa oraz wspólnoty wspólnej przyszłości nie jest jedynie strategią administracyjną. To próba zastąpienia zachodniego uniwersalizmu liberalnego nowym, mocarstwowym porządkiem świata. W tym systemie suwerenność definiuje samowystarczalność technologiczna i biologiczna, a lojalność wobec partii utożsamia się z patriotyzmem. Tekst rzuca wyzwanie Europie oraz Polsce. Argumentuje, że brak własnej, spójnej doktryny państwowej prowadzi do tzw. elegancko opakowanej zależności. Autor postuluje stworzenie alternatywnego modelu dobrego państwa, strategicznego i sprawczego, ale opartego na fundamencie personalizmu. To wizja, w której godność jednostki stanowi nieprzekraczalną granicę dla ambicji mocarstwowych. Jest to zaproszenie do przejścia od reaktywnego komentowania chińskiej potęgi ku budowie własnej architektury instytucjonalnej i etycznej. W doktrynie Xi Jinpinga nowoczesna armia i kontrola cyberprzestrzeni stanowią jeden organizm z dobrobytem i ekologią. Chiny przyjmują holistyczne podejście, które obejmuje sferę polityczną, ekonomiczną, społeczną, biologiczną oraz żywnościową. Bezpieczeństwo to zdolność państwa do utrzymania systemu politycznego i własnej narracji. Najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo polityczne. W tej wizji atak na partię jest atakiem na stabilność całych Chin. Współczesny rozwój gospodarczy ma wzmacniać bezpieczeństwo. Państwo zależne technologicznie lub żywnościowo nie jest bezpieczne. Szczególnie istotne są dwa obszary – biologia i żywność. Bezpieczeństwo żywnościowe uznano za kwestię strategiczną. W myśli Xi, nasiona i łańcuchy dostaw są równie strategiczne, jak bazy wojskowe. Modernizacja chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej to element wielkiego odrodzenia narodu. Cel stulecia zakłada wszechstronną reformę i absolutną lojalność wobec partii. W Chinach kontrola cywilna to w istocie kontrola partyjna, a armia jest zbrojnym ramieniem projektu państwowego. Nowoczesna anatomia sił zbrojnych to sztuczna inteligencja, komunikacja kwantowa i rakiety hipersoniczne. Wojna staje się starciem systemów poznawczych. Całość dopełnia zarządzanie na podstawie prawa, by wzmacniać instytucjonalną dyscyplinę i skuteczność mocy państwa. Najbardziej zapalnym punktem doktryny jest jedność terytorialna, Hongkong, Makao i przede wszystkim Tajwan. W przypadku tych pierwszych zasada jeden kraj, dwa systemy wymaga, by rządzili nimi patrioci. Jednak w chińskim ujęciu patriotyzm to nie pluralizm, lecz bezwzględna lojalność wobec centrum i obowiązującego porządku. Prawdziwym centrum napięcia pozostaje jednak Tajwan. To niezwykły spór terytorialny, lecz symbol końca tzw. stulecia upokorzeń i warunek wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Xi deklaruje dążenie do pokojowego zjednoczenia na podstawie konsensusu z 1992 roku, lecz jednocześnie potępia separatyzm jako największą przeszkodę. Dla Xi zjednoczenie jest warunkiem koniecznym narodowego odrodzenia. Tajwan to dla świata przykład chińskojęzycznej demokracji liberalnej, co w oczach Pekinu jest wyzwaniem symbolicznym. Dla Xi Jinpinga rezygnacja ze zjednoczenia oznaczałaby pęknięcie opowieści o wielkim odrodzeniu Chin. To sprawia, że spór staje się niebezpieczny, bo stawką jest sens historii. Zachód analizuje to przez pryzmat broni i półprzewodników, lecz to niewystarczające. Należy rozumieć wymiar psychopolityczny. Dla Chin Tajwan jest testem powrotu państwa środka. Dla świata zaś weryfikacją, czy globalna współzależność technologiczna przetrwa konflikt mocarstw. Gdy państwo utożsamia się z narodem, obywatel sprzeciwiający się władzy staje się wrogiem narodu. Doktryna Xi Jinpinga to odpowiedź na traumę historii i obsesja kontroli. Po zabezpieczeniu wnętrza Chiny proponują nowy porządek światowy. Czy wspólnota wspólnej przyszłości to autentyczna alternatywa, czy projekt świata, w którym hegemonia zmienia jedynie język i flagę? Chiny dążą do roli mocarstwa współdefiniującego język porządku międzynarodowego. Idea globalnej wspólnoty o wspólnej przyszłości jest próbą stworzenia narracji przeciwstawionej amerykańskiemu przywództwu. To współistnienie różnych systemów bez narzucania jednego wzorca. Chiny uderzają w czuły punkt Zachodu, podważają uniwersalizm liberalnej demokracji. Kananana. Twierdząc, że każdy naród ma prawo wybrać własną ścieżkę rozwoju. To przekaz atrakcyjny dla globalnego południa. Lecz czy to zasada, czy instrument ochrony autorytaryzmu? Xi Jinping odrzuca hegemonizm na rzecz współpracy win-win. Pekin nie eksportuje już komunizmu. Eksportuje infrastrukturę i kredyty. Zachód daje wykład. Chiny dają most. Rdzeniem chińskiego multilateralizmu ma być Organizacja Narodów Zjednoczonych i prawo międzynarodowe. Według Xi Jinpinga reguły powinny stanowić państwa członkowskie, a nie dyktat nielicznych mocarstw. To atak na zachodni porządek, który Pekin uznaje za system wybiórczy. Jednak Pekin równie chętnie interpretuje zasady pod własne interesy. W wymiarze gospodarczym Chiny bronią systemu z World Trade Organization w centrum i sprzeciwiają się protekcjonizmowi. Spór dotyczy tego, kto ma pisać reguły zarządzania. Chiny proponują model państwocentryczny. Zachód odpowiada, że bez standardów praw człowieka multilateralizm stanie się klubem rządów chroniących się przed własnymi społeczeństwami. Doktryna ta nie jest abstrakcją. Zostaje wcielona w konkretne instytucje i infrastrukturę. To wielka przewaga Chin, umiejętność przekładania haseł na mechanizmy. Wspólna przyszłość staje się portem, linią kolejową lub standardem technologicznym. Inicjatywa pasa i szlaku to geografia chińskiej wyobraźni, budująca sieci zależności i wpływów. W XXI wieku władza biegnie trasami kabli, torów i kredytu. Pekin kreuje się na mocarstwo pokojowe, lecz dominacja nie musi oznaczać okupacji. Może wystarczyć eksport technologii i norm. Chiny dążą do stabilnego świata i rozwoju globalnego południa, odpowiadając na deficyty międzynarodowego porządku. Jednak ambicje te nie wykluczają chęci dominacji. Pekin chce zmienić reguły gry tak, by Zachód stracił monopol na ich definiowanie. Dla Europy i Polski oznacza to konieczność powrotu do doktrynalnej powagi. Jeśli będziemy oferować głównie pouczenia, podczas gdy Chiny dadzą port i kredyt, nie dziwić się należy, że wielu wybierze portugalski. Polska musi rozumieć chińską sprawczość, broniąc jednocześnie demokratycznych wolności. Doktryna Xi Jinpinga to projekt całościowy. Należy go analizować z chłodną świadomością, że na naszych oczach rośnie mocarstwo, które posiada pamięć, plan i wolę. Xi Jinping jawi się jako współczesny mandaryn i partyjny cesarz. To figura syntezy, łącząca marksizm, technokrację i konfucjańską hierarchię w architekturę państwa cywilizacji. Pytanie brzmi, czy Chiny kierują się doktryną odrodzenia czy dominacji? Myśl Xi wyrasta z 6 warstw. Tradycji cesarskiej, mandaryńskiej, pamięci stulecia upokorzeń, rewolucji komunistycznej, pragmatyzmu Deng Xiaopinga oraz wieku cyfrowego. To hybryda o własnej logice, gdzie marksizm służy modernizacji, lecz osadzony jest w tysiącletnim ładzie państwowym. Współczesny mandaryn nie zdaje już egzaminów z klasyków. Dziś testem jest zarządzanie 1,4 miliona ludzi, sztuczną inteligencją i rynkiem nieruchomości. To egzamin bez poprawki, gdzie historia sprawdza pracę na bieżąco. W tej figurze kryje się dostojność, ale i niebezpieczeństwo pychy. Xi wybiera model samoodnowy partii zamiast liberalnego pluralizmu. Jego celem jest wielkie odrodzenie narodu chińskiego do 2049 roku, by stworzyć nowoczesne państwo socjalistyczne. To doktryna odrodzenia lub dominacji. Mocarstwo powracające do dawnej skali rzadko widzi wzrost jako dominację, postrzega go raczej jako korektę historii. Chiny twierdzą, że odzyskują należne miejsce po stuleciu upokorzeń. Współczesna dominacja nie wymaga terytoriów, wystarczy eksport aksjologii. Dostarczanie infrastruktury i technologii sprawia, że państwa formalnie niezależne zaczynają myśleć cudzym słownikiem. Xi proponuje rozwój bez westernizacji i modernizację bez liberalnej demokracji. To oferta dla społeczeństw zmęczonych pouczeniami Zachodu. Jednak ta wizja ma swoje koszty, jak technologia w rękach rządu, która może obserwować obywateli z precyzją nieznaną dawnym cesarzom. Czy pokojowe odrodzenie pozostanie pokojowe, jeśli Tajwan nie zaakceptuje chińskiej definicji historii? Strategia zyskuje jednolitość, lecz kosztem możliwości korekty. Pojęcia takie jak demokracja czy rządy prawa w Chinach mają zupełnie inne znaczenie niż na Zachodzie. Tutaj nie oznaczają wolności, lecz efektywność rządzenia i narzędzia kontroli pod przywództwem partii. Podobnie wspólny dobrobyt czy cywilizacja ekologiczna to nie tylko socjal i ochrona przyrody. To strategiczne instrumenty modernizacji państwa. Xi Jinping jako zarządca języka synchronizuje cały aparat władzy. Slogan w Chinach to nie propaganda. To polecenie administracyjne o ogromnej mocy wykonawczej. Każda wielka doktryna niesie ryzyko samopotwierdzenia. Bez bezpieczników jest mapą, na której zapomniano zaznaczyć przepaście. Dla Fundacji Dobre Państwo Chiny nie są modelem do naśladowania, lecz dowodem, że poważne państwo potrzebuje własnej strategii. Państwo pozbawione doktryny po prostu żyje ideologią cudzą. Polska odpowiedź powinna brzmieć: bądźmy tak samo poważni w rozumieniu stawki historii, pozostając wiernymi pluralizmowi i wolności. Zwyciężą ci, którzy potrafią połączyć zasoby, narrację i długoterminową wolę. Xi Jinping zbudował system łączący majestat cywilizacji z pragmatyką administracji. Nie wolno go lekceważyć. Wchodzimy w obszar bioetyki i genetyki. Pytanie brzmi: czy nauka pozbawiona oporów humanistycznych może uzyskać przewagę nad światem skrępowanym etyką? Biotechnologia staje się nową konstytucją człowieka. Spór o Chiny to już nie tylko polityka, to walka o granice osoby. Faktem jest, że doktryna Xi Jinpinga obejmuje nauki o mózgu i bezpieczeństwo biologiczne. Tu granica między leczeniem a sterowaniem może stać się niebezpiecznie cienka. Problem zaczyna się wtedy, gdy człowiek przestaje być celem, a staje się materiałem strategicznym. W chińskiej aksjologii osoba nie stoi samotnie naprzeciw państwa, lecz jest częścią projektu odrodzenia, dlatego pytanie bioetyczne ma tu inny ciężar niż na Zachodzie. Jeśli jednostka jest elementem organizmu państwowego, pokusa przesunięcia granic eksperymentu rośnie. Najbardziej delikatnym obszarem są nauki o mózgu. W połączeniu ze sztuczną inteligencją mogą one stać się polem przyszłej władzy. Logika technologiczna zmierza od leczenia do ulepszania, od ulepszania do kontroli, a od kontroli do projektowania. Pytanie brzmi: kto będzie właścicielem danych o człowieku? Chiny nadzór upaństwowiły i zintegrowały. Podobnie jest w genetyce. Jeśli państwo uzna ją za narzędzie konkurencji narodowej, lepsze zdrowie może zmienić się w lepszą populację. Granice mogą przekraczać nie tylko reżimy, ale i zachodnie korporacje czy państwa demokratyczne. To moralna spirala bezpieczeństwa, wyścig ingerencji w ludzkie ciało i umysł. Nauka bez humanizmu może przynieść doraźny zysk, lecz niszczy fundamenty własnej wiarygodności. Wiedza pozbawiona etyki to nie postęp. W modelu chińskim jednostka ustępuje dobru wspólnemu imperium. Pojawia się pytanie, czy człowiek może zostać potraktowany jedynie jako zasób strategiczny państwa? To kwestie, które technologia postawi przed każdym systemem politycznym. Zagrożenie polega na wielu małych przesunięciach. Dane zdrowotne i genetyka najpierw pomagają chorym, by z czasem służyć selekcji i optymalizacji zachowań. Nowoczesne państwo to administracja organizmu. Gdy system postrzega społeczeństwo jako organizm, może zapragnąć leczyć je nawet wtedy, gdy obywatel twierdzi, że nie jest chory. Personalizm europejski głosi, że człowiek posiada godność wcześniejszą niż użyteczność i ma prawo nie być redukowany do danych czy zasobu strategicznego. Etyka nie może być alibi dla słabości. Musi stać się architekturą odpowiedzialnej przewagi. Europa i Polska powinny rozwijać biotechnologię oraz sztuczną inteligencję w modelu, który nie poświęca osoby na ołtarzu skuteczności. Chińska doktryna uczy planowania i ambicji, lecz polska odpowiedź musi dodać warunek: człowiek nie jest surowcem państwowej przyszłości. Pytanie o Chiny to pytanie o całą cywilizację. Czy człowiek pozostanie podmiotem nauki, czy stanie się jej obiektem? Postęp bez pytania po co? Jest tylko ruchem w przepaść. Dojrzała cywilizacja wie nie tylko to, co może zrobić, ale i czego robić jej nie wolno. Chiny są lustrem, które obnaża nasze zaniechania. Najważniejsza lekcja brzmi: państwo bez doktryny staje się przestrzenią cudzych doktryn. Brak planu technologicznego i polityki przemysłowej sprowadza nas do roli podwykonawcy w obcych łańcuchach wartości. To nie jest globalizacja, to elegancko opakowana zależność. Doktryna Xi Jinpinga to projekt cywilizacyjny. Chiny pokazują, że doktryna działa wtedy, gdy pojęcia stają się instrukcją dla instytucji. Potrzebujemy doktryny dobrego państwa z własnymi celami i horyzontem czasowym. Bez niego polityka staje się jedynie zarządzaniem rozproszeniem. Druga lekcja dotyczy technologii. Chiny rozumieją, że samowystarczalność technologiczna jest warunkiem suwerenności. Polska musi wiedzieć, czego nie wolno nam całkowicie oddać w obce ręce. Trzecia lekcja dotyczy nauki. Jeśli polscy naukowcy mają produkować jedynie formularze i punkty, nie będą dokonywać przełomów. Czwarta lekcja dotyczy kapitału. Kapitał musi być nadzorowany, aby nie tworzył monopolii. Nie może on zastąpić państwa ani dobra wspólnego. Piąta lekcja dotyczy wspólnego dobrobytu. Jest on warunkiem stabilności państwa. Szósta lekcja dotyczy regionów. Państwo poważne buduje przewagę komparatywną regionów. Siódma lekcja dotyczy ekologii jako infrastruktury państwa. Woda, gleba i bioróżnorodność to majątek narodowy. Deficyt ekologiczny jest najbardziej podstępnym długiem publicznym. Ósma lekcja dotyczy bezpieczeństwa holistycznego. Bezpieczeństwo to nie tylko armia, ale także energetyka, zdrowie publiczne i odporność społeczna. Dziewiąta lekcja dotyczy prawa. Prawo bez sprawczości administracyjnej staje się jedynie rytuałem. Dziesiąta lekcja dotyczy bioetyki i człowieka. Chiny pokazują przewagę wynikającą z integracji nauki, medycyny i strategii państwa. Domtaty to rodzą pytania o granice eksperymentu. Europa musi rozwijać biotechnologię, lecz nie może redukować człowieka do zasobu. Personalizm to zabezpieczenie przed światem, w którym człowiek staje się przedmiotem optymalizacji. Chiny uczą nas, że bez państwa strategicznego nie mają suwerenności europejska, tradycja przypomina zaś, że bez ograniczeń władzy nie mają wolności. Polska potrzebuje państwa silnego, lecz nic wszechwładnego technologicznego, ale nic bezdusznego. Fundacja Dobre Państwo proponuje doktrynę opartą na suwerenności technologicznej, wspólnym dobrobycie i bezpieczeństwie holistycznym, gdzie personalizm wyznacza granice dla rynku i technologii. Państwo ma służyć ludziom, a nie traktować jak element wielkiej maszyny. To fundamentalna różnica między polską doktryną dobrego państwa a chińską wizją mocarstwa. Tam jednostka odnajduje sens w wielkości narodu. My musimy podkreślić, że państwo znajduje swój sens w godności osoby. W XXI wieku spór nie dotyczy braku państwa, lecz modeli jego siły. Pytanie brzmi, czy silne państwo będzie służyło człowiekowi, czy człowiek stanie się sługą państwa? Polska nie potrzebuje smoka. Polska potrzebuje kręgosłupa instytucji i strategii. Chiny Xi Jinpinga to nie anomalia, lecz projekt państwowy, który postanowił być autorem własnej przyszłości. Należy odrzucić dwie pokusy. Pierwszą jest zachwyt nad państwem, które sprawnie mobilizuje kapitał i technologię. To niebezpieczne, gdyż przesłania cenę, totalną kontrolę polityczną. Druga pokusa to pogarda. Uproszczona krytyka autorytaryzmu jest strategicznie samobójcza. Doktryna Xi Jinpinga spaja gospodarkę, prawo i bezpieczeństwo w jedną architekturę. To ostrzeżenie dla Europy. XXI wiek nie będzie łaskawy dla państw bez strategii. Polska potrzebuje państwa strategicznego. Sztuką jest stworzenie systemu, który potrafi działać, a jednocześnie nie pożera obywatela. Fundamentem musi być długie myślenie. Planowanie poza kadencjami i sondażami. Państwo bez horyzontu 2040 czy 60 roku będzie żyć w horyzontach wyznaczonych przez innych. Drugim filarem jest suwerenność technologiczna. W obszarach danych, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Trzeci to wspólny dobrobyt, rozumiany jako awans klasy średniej i sprawiedliwe reguły pracy. Czwarty filar to państwo regionów. Bez nich centrum staje się głową bez ciała, niezdolną do ruchu. Piąty filar to ekologia jako infrastruktura bezpieczeństwa. Szósty. Nauka, wolna od biurokracji. Siódmy to prawo chroniące obywatela przed silniejszymi. Ósma i najtrudniejszy. Etyczna granica technologii. Europa musi przypominać, że człowiek nie jest laboratorium państwowej ambicji. Nauka bez etyki może wygrać wyścig, ale przegrać człowieka. Potencjał Polski, talent i energia społeczna, bez organizacji pozostaje jedynie pochwałą możliwości. Chiny posiadają doktrynę mocarstwa. My musimy zbudować doktrynę dobrego państwa, nie państwa słabego czy dekoracyjnego, lecz państwa gospodarza, świadomego zasobów i praworządnego. Xi Jinping traktuje państwo jako projekt długiego trwania. Udowodnijmy, że długie trwanie może służyć wolności, a nie tylko dyscyplinie. Polska nie potrzebuje smoka. Polska musi mieć kręgosłup, zdolność do działania, by nie oddać przyszłości w cudzy leasing. W nadchodzącym starciu cywilizacji pytanie nie brzmi: czy świat potrzebuje wspólnej przyszłości? Pytanie brzmi: kto napisze jej regulamin? I czy w tym procesie człowiek pozostanie podmiotem? Czy stanie się jedynie zoptymalizowanym zasobem? Możemy licytować się na potęgę ze smokiem, ale prawdziwym zwycięstwem będzie zbudowanie państwa silnego, by chronić obywateli, i wystarczająco mądrego, by nie pożreć ich w imię własnej wielkości. Ostatecznie bowiem najtrudniejszą formą władzy nie jest panowanie nad innymi, lecz odwaga postawienia granicy własnym możliwościom.